Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
Tomasz Słodki, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj nietypowo z kolumbijskiego Medellin. Technika daje nam już takie możliwości, że możemy łączyć się bez problemu z Polską zdalnie. A ja witam bardzo serdecznie Paulinę Puchałę, która jest fizjoterapeutką koni. Dzień dobry, Paulino.
Witam Cię, Tomku.
I niezmiernie się cieszę, że możemy w taki sposób się połączyć. Muszę Ci przyznać, że w radiu robiłem już chyba wszystko, ale jeszcze nigdy nie prowadziłem audycji z Kolumbii, łącząc się z Polską w polskojęzycznej stacji radiowej, więc jesteś absolutnie pierwsza w mojej 30-letniej historii radiowej, więc tym bardziej bardzo się cieszę i zaczynamy w takim razie algorytm osobisty.
Zaczynamy.
Paulino, tak zastanawiałem się, jakie tematy poruszymy dzisiaj, bo ty jesteś bardzo ciekawą osobą, dlatego że twoje życie to nie dość, że ciągła zmiana, ale tak naprawdę dużo się w twoim życiu dzieje. Natomiast zajmujesz się tak naprawdę fizjoterapią koni i od tego chyba chciałbym zacząć. Czy w ogóle kontakt ze zwierzętami może w jakiś sposób wpłynąć na to, że będzie nam się bardziej chciało?
Generalnie ja uważam, że tak. Dlatego, że zwierzęta, jeśli jesteś już właścicielem zwierząt, one cały czas mobilizują cię do tego, żeby coś robić. Zwłaszcza konie, ponieważ konie generują olbrzymie koszty utrzymania. Koń to nie jest pies, to nie jest kot. W związku z tym sam koszt pobytu konia w pensjonacie to jest kilkaset złotych minimum miesięcznie, plus jakieś dodatkowe rzeczy, na które trzeba zarobić. Dlatego ja się śmiałam, jak kupiłam drugiego konia, że generalnie wiem, że będzie musiało mnie na niego stać i że będzie on dla mnie taką motywacją, siłą napędową do tego, żeby robić coś więcej, żeby po prostu co miesiąc była kasa na utrzymanie obydwu koni. W związku z tym uważam, że zdecydowanie tak, nawet jeśli tutaj chodzi o aspekt ekonomiczny. Natomiast jeśli chodzi o taki aspekt duchowo-energetyczny, towarzyski, tak bym to nazwała, to konie również dają mi motywację do działania, dlatego że przebywając wśród koni, ale także wśród psów, ale ja tutaj będę się głównie odnosić do koni, konie bardzo nas naprawiają, tak energetycznie naprawiają, ściągają z nas różne bolączki, różne problemy. I to często, gęsto, jak rozmawiam z ludźmi, którzy mają swoje konie, bądź tylko jeżdżą konno, sytuacja zawsze wygląda podobnie, że jak mamy zły dzień, jedziemy do stajni, nagle się okazuje, że po kilku minutach pobytu w stajni ten zły humor gdzieś nagle nas omija, opuszcza. W związku z tym dla mnie konie, tak jak wspomniałam, oprócz takich ekonomicznych aspektów, to również bardzo, bardzo duchowo mnie rozwijają, pomagają mi iść właściwą drogą. I są bardzo często takimi też drogowskazami, w którą powinnam się obecnie udać drogę, w którym kierunku podążać.
No ale jak to wygląda, ten kontakt z końmi? W jaki sposób te konie powodują, że bardziej nam się chce? No w przypadku zwierząt, psów, bo od wielu lat mam psy, no rozumiem to, bo wracam do domu, wita mnie wesołe stworzenie, które zawsze się cieszy i zawsze jest pozytywnie nastawione. A z końmi?
No koń się nie cieszy jak pies. Bardzo często konie są neutralne w stosunku do ludzi. No moje osobiste dwa nawet do mnie nie przybiegają na padoku, jak je wołam. Z czym mam czasami problem, jak potrzebuję je szybko ściągnąć do stajni. Natomiast sam fakt przebywania wśród tych zwierząt, one są bardzo mocno uziemione, tak bym to nazwała. One mają bardzo duże moce przerobowe, jeśli chodzi o czyszczenie energetyczne. Potrafią ściągać z właścicieli bardzo różne dziwne historie, dlatego też pomagają właścicielom energetycznie bardzo mocno i same w sobie mają niesamowicie czystą aurę. Dlatego sam fakt przebywania z koniem to jest tak trochę jakbyś pojechał sobie na wakacje, leżał na plaży, patrzył na morze, słuchał szumu fal. Tak trochę właśnie jest z końmi, że ja kiedy jadę do nich i przebywam tylko i wyłącznie na padoku, nawet nie jeżdżę, to jest to dla mnie takie doświadczenie bardzo relaksacyjne, tak jakbym właśnie była na tych wakacjach, tak jakbym właśnie słuchała tego szumu morza. I konie po prostu tak mają.
A czy między człowiekiem a koniem potrafi się wywiązać więź? No, tak jak powiedziałem, z psami rozumiem, wiem, pies przychodzi, przytula się, chce głaskania, atencji i tak dalej, i tak dalej. Jak jest z końmi?
Wszystko zależy od naszego stopnia zaangażowania. Prawda jest taka, że gdyby konie mieszkały z nami w domu tak jak psy, to przejawiałyby też więcej takich zachowań tak jak psy. Ale w związku z tym, że no my jako właściciele często gęsto mamy te konie gdzieś w pensjonatach, w stajniach u innych ludzi, no nie ma takiej możliwości kontaktu z tymi zwierzętami. Nawet gdyby ktoś miał stajnię pod domem, no to zawsze jest ta bariera, że koń mieszka w stajni, a my w domu. W związku z tym aż takich tutaj zażyłości nie ma. Natomiast no, konie pokazują na swój inny sposób gdzieś tam swoje zaangażowanie do swojego właściciela, chociażby przez to, że szanują go, że go słuchają, że pozwalają się dosiadać, że wspólnie razem robimy jakiś trening i mamy jakieś takie porozumienie międzygatunkowe, tak? To jest dla mnie bardziej okazanie z ich strony szacunku czy gdzieś tam empatii i sympatii do mojej osoby.
Paulina Puchała, fizjoterapeutka koni. Do rozmowy wracamy już za chwilę. A my słuchamy cały czas Algorytmu osobistego.
Jej, jej, jej.
Medellin.
Oj, oj, oj.
Pablo Arias.
Hej, jej, jej. Słowo, jego rytm i znaczenie dzisiaj wydobywają się ze mnie. Słowo, ono łączy i dzieli, nie zawsze zrozumiane w języku ziemi, bo to słowo, jego rytm i znaczenie dzisiaj wydobywają się ze mnie. Słowo, ono łączy i dzieli, nie zawsze zrozumiane w języku ziemi. El camino, por donde voy me lleva, a ti cariño mio, con cada encuentro, cada beso y cariño, cada vez que hablamos por traductor, la sonrisa que nos damos y cada selfie que hacemos. Nos encanta, nos encanta, nos encanta. Słowo, jego rytm i znaczenie dzisiaj wydobywają się ze mnie. Słowo, ono łączy i dzieli, nie zawsze zrozumiane w języku ziemi, bo to słowo, jego rytm i znaczenie dzisiaj wydobywają się ze mnie. Słowo, ono łączy i dzieli, nie zawsze zrozumiane w języku ziemi.
Imagino desnuda en mi cama, no eres santa, deja ya ese drama. Ya yo sé lo que quieres, conmigo te atreves, vente conmigo unas bonitas vacaciones. Disfrutemos de la noche hasta que salga el sol. Soy Getón y Philly, esa es la mejor combinación.
Słowo, jego rytm i znaczenie dzisiaj wydobywają się ze mnie. Słowo, ono łączy i dzieli, nie zawsze zrozumiane w języku ziemi, bo to słowo, jej, 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 oj, oj, oj. Słowo i jego rytm. Tak, 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 nie, nie, nie. Słowa mogą ranić, słowa mogą łączyć też. Nieważne czy przyjaźń, nieważne czy miłość, przecież to wszystko jest tylko jedną chwilą, chwilą z tobą, kiedy jesteś tutaj obok mnie. Chwilą ulotną jak słowo, ale słowo odzwierciedla także to, co czuję w środku. Jeszcze raz od początku, mój kotku, zaśpiewam to słowo tak głośno, jak tylko potrafię. Bez względu na poprawność językową, zasady, ortografię, konwenanse, chcę tańczyć z tobą ton. Reggaeton, don, 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 don. Reggaeton, don, 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 don. Reggaeton, don, 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 don.
Medellin, Colombia. Tomasz Słodki.
Pablo Aria, baby. Ty santa, haciendo el ritmo que te encanta.
Taka piosenka przyszła w kolumbijskim Medellin do mnie. 3 lata temu zacząłem pisać tekst. Skończyłem w tym roku, nagraliśmy tutaj w Kolumbii, właśnie w Medellin. A ja przypomnę, że cały czas słuchamy Algorytmu osobistego. Dzisiaj z Medellin, kolumbijskiego. I wracamy do naszej rozmowy. Na linii połączenie z Polską cały czas Paulina Puchała, fizjoterapeutka koni. Witam cię serdecznie.
Witam cię, Tomku.
Wracamy do naszej rozmowy. No to teraz trochę o podróżach chciałbym porozmawiać, bo mieszkałeś w różnych częściach świata. Ja także lubię zmieniać miejsca, lubię zmieniać sytuacje, lubię poznawać nowych ludzi. Jak twoim zdaniem podróżowanie, czy nawet mieszkanie w różnych częściach świata powoduje, że ładujemy akumulatory i mamy więcej energii do życia?
Wiesz co, przede wszystkim wydaje mi się, że to jest kwestia zmiany perspektywy patrzenia na świat. Jak siedzimy w jednym miejscu dosyć długo, to zaciera nam się obraz tego, kim jesteśmy, co mamy wokół. Bardzo często przestajemy dostrzegać takie pozytywne aspekty tego miejsca zamieszkania. I dla mnie podróżowanie, generalnie mieszkałam tylko na stałe w jednym kraju dłużej, była to Norwegia przez 4 lata, gdzie bardzo dużo nauczyło mnie życia mieszkanie w Norwegii. Natomiast dla mnie podróżowanie zawsze przypomina mi to, jak bardzo jestem szczęśliwa na co dzień i jak bardzo powinnam być wdzięczna za to, co mam. Przede wszystkim dlatego, że stać mnie na to, żeby tam pojechać, czyli jakby wymyślam sobie jakieś miejsce, które chcę odwiedzić, potem zbieram fundusze i tam jadę, więc to jest jakby pierwszy aspekt, że czuję wdzięczność za to, że stać mnie na to, żeby podróżować. A druga rzecz jest taka, że zawsze z każdej podróży wracam z ogromem nowych pomysłów. Ja się śmieję, że ja zawsze jestem w pracy, nawet jak jestem na wakacjach, jestem w pracy. Bardzo ciężko jest mi się wyłączyć z takiego kreatywnego myślenia a propos siebie, rozwoju osobistego czy biznesu. W związku z tym zawsze też traktuję podróż jako takie nowe patrzenie na swój biznes, na siebie, na wszystko. Więc dla mnie podróżowanie jest zawsze taką, powiedzmy, z jednej strony wycieczką, gdzie mogę się zrelaksować, a z drugiej strony zawsze jestem ciekawa, co nowego dane miejsce mi pokaże, jak się w danym miejscu będę mogła rozwinąć, czego się nauczę i co ze sobą zabiorę z tamtego miejsca do domu, no, które obecnie docelowe jest oczywiście Polską, ale też po każdej podróży, kiedy wracam do swojego domu, dostrzegam to też, jak bardzo jestem szczęściarą, że mam ten swój dom, bo często właśnie podróżuję w miejsca, gdzie ludzie tych domów nie mają aż w takich komfortowych warunkach, jak my mamy tutaj. Więc też podróże dają mi taki dystans i świeże spojrzenie na siebie, na to, co mnie otacza tutaj w domu.
A to ciekawe, co powiedziałaś, bo ja właśnie wczoraj wróciłem z Kartageny. To jest taka miejscowość turystyczna nadmorska w Kolumbii i tam na plaży uciąłem sobie taką dyskusję, bo uwielbiam rozmawiać z ludźmi, z chłopakiem, który był na plaży i mówię do niego, że mam bardzo dużo pracy dzisiaj, muszę wracać. I on do mnie mówi tak, masz dużo pracy i mówisz to w taki sposób, jakbyś był smutny. A tutaj w Kolumbii bardzo dużo ludzi nie ma pracy. Ja bym się na twoim miejscu cieszył, że masz pracę. I sobie tak wtedy pomyślałem, że często nie doceniamy takich drobnych rzeczy, takich oczywistych rzeczy dla nas. Tak jak powiedziałaś, że masz dom, że doceniasz to. Ja doceniam to, że mam pracę, która jest moją pasją jednocześnie i mogę robić to, co kocham. I mam takie wrażenie, że nie przyglądamy się tym rzeczom takim codziennym, które mogą po prostu nas cieszyć i powodować, że jest nam po prostu dobrze w życiu.
Dokładnie tak, zwłaszcza jak jedziesz w jakiś region świata, gdzie nie ma domów murowanych, gdzie ludzie mieszkają na wsi naprawdę w jakimś skrajnym ubóstwie, gdzie mają dom sklecony dosłownie z kilku desek, po podwórku ganiają kury. Oczywiście jakby przyroda dookoła jest niesamowita. Więc często gęsto ci ludzie są, podejrzewam, bardziej szczęśliwi niż my, którzy tutaj doświadczamy materialnych luksusów, bo oni na co dzień mają dżunglę za ścianą, w związku z tym trochę inaczej im tam też się żyje, ale dla mnie te podróże zawsze są kształcące, tak? W jakiś sposób by to nie było, zawsze coś wynoszę więcej niż tylko to, że byłam na urlopie i sobie odpoczęłam fizycznie czy psychicznie. I zawsze mówię, jestem bardzo ciekawa każdej kolejnej wyprawy, bo zazwyczaj robię to spontanicznie, wybieram jakiś kraj na zasadzie bez ogólnego pomyślunku, dlaczego chcę tam jechać, tylko po prostu tak naczuję, że akurat to miejsce chcę odwiedzić. I jeszcze nigdy się nie zawiodłam i z każdej wycieczki, wyprawy zawsze przywożę coś dla siebie bardzo wartościowego.
A co przywiozłaś takiego wartościowego ze swojej, no nie wiem, ostatniej podróży?
Moja ostatnia podróż była dla mnie bardzo szczególna, ponieważ był to mój pierwszy prawdziwy urlop od wielu, wielu lat, od kiedy byłam w ciąży i urodziłam dziecko. Był to pierwszy mój samotny urlop w pojedynkę. Byłam na Dominikanie przez tydzień. W sumie powiem ci, że nie planowałam jakoś tej Dominikany od dawna. Jakoś to wyszło spontanicznie. Był to kraj, który był bardzo otwarty dla turystów, dlatego ja też zdecydowałam się, że tam polecę i bardzo dużo rzeczy pozytywnych dla mnie tam się zadziało. Takich bardzo prywatnych, o których może tutaj mówić nie będę, Natomiast bardzo mile mnie zaskoczyło, jak miejsce na ziemi, które wydaje się być bardzo turystyczne, okazało się być bardzo, bardzo duchowe. Ja zawsze staram się też w każdym miejscu, w którym jestem, bardzo energetycznie pochodzić do tych miejsc. Czyli nawet takie Puerto Plata, które by się wydawało, że tam są jakieś plaże, piękne widoki, że generalnie nie może mnie niczym zaskoczyć, ale zaskoczyło mnie fenomenalnie. Bardzo dużo rzeczy, tak jak mówię, z poziomu duchowego tam się zadziało. Wiele rzeczy gdzieś mi się u mnie w mojej duszy ugruntowało. Bardzo dużo otworzyło się dla mnie nowych ścieżek po tej wyprawie. Też był to dla mnie taki, mówię, szczególny czas, bo mogłam sobie w końcu pozwolić na tydzień nie zamartwiania się o tym, co się dzieje z moim dzieckiem, więc bardzo mocno psychicznie odpoczęłam, ale też przełamałam jakieś swoje tam lęki, granice. Wynajęłam sobie samochód terenowy na 2 dni, pojechałam w dżunglę, zapuściłam się w dżunglę, kąpałam się w górskiej rzece nago, także ja potraktowałam tą wycieczkę tak bardzo
oczyszczająco,
z otwartym umysłem, z otwartym sercem. Chciałam zobaczyć Dominikanę bardziej prawdziwą niż tylko to, co pokazują na pocztówkach, które są zazwyczaj przepiękne. Natomiast ja chciałam po prostu skosztować tego kraju od środka.
Dobrze, to porozmawiamy o filozofii życia za chwilę. Ja przypomnę, że dzisiaj audycję nadajemy z kolumbijskiego Medellin. Tak brzmi ulica, posłuchajmy chwilę ulicy. Jest tutaj bardzo głośno. Cały czas bardzo dużo samochodów jeździ. Zresztą ludzie często wystawiają głośniki za okno i puszczają muzykę, więc wieczorami często słychać salsę albo reggaeton. No jest to zupełnie inna kultura niż nasza europejska, gdzie często jesteśmy przyzwyczajeni do ciszy. No, jak słyszycie, jest tutaj naprawdę głośno. Paulina Puchała, fizjoterapeutka koni, cały czas w naszym studiu. Do rozmowy wracamy już za chwilę. A my wracamy do naszej rozmowy. W Polsce Paulina Puchała. Witam cię ponownie, fizjoterapeutka koni.
Witam cię, Tomku.
A ja w kolumbijskim Medellin, skąd nadajemy dzisiaj algorytm osobisty. No, powiedzieliśmy przed chwilą o podróżach, o tym, że czyszczą one głowę, że otwierają głowę, że pomagają się zresetować. A co jest dla ciebie teraz najważniejsze w życiu?
Przede wszystkim mój syn. To jest dla mnie priorytet. Jego wychowanie. A co się z tym wiąże, to również moje biznesy, ponieważ jestem, może samotna matka to brzmi źle, natomiast sama wychowuję swoje dziecko, także mam, jakby spoczywa na mnie ogromna odpowiedzialność również za finanse, prowadzenie całego domu, więc biznes jest na drugim miejscu, no gdyż muszę się naprawdę bardzo mocno skupić na tym, aby te fundusze cały czas były, aby moje dziecko dorastało w takich warunkach, jakie bym chciała, żeby żyło. W związku z tym te dwa tematy teraz są dla mnie najważniejsze.
A jaką masz filozofię życia?
Jezu, moja filozofia życia. Bardzo wiele mam filozofii życia, ale chyba taka najważniejsza, takie najważniejsze dla mnie, moje wewnętrzne przesłanie jest, aby żyć spokojnie. Generalnie jak jestem spokojna na co dzień, to jestem szczęśliwa i zauważyłam, że jak mam spokój w duszy, spokój w głowie i spokój w sercu, to generalnie niewiele mi do życia więcej potrzeba. I kiedy czuję się, tak mówię, mocno ugruntowana, kiedy mam dobry dzień, to nie potrzebuję chodzić po sklepach, to nie potrzebuję jakichś dodatkowych bodźców, po prostu jestem tu i teraz i czerpię radość z tego życia. Więc staram się, aby każdy dzień tak wyglądał. Oczywiście no, to jest tylko w teorii, w praktyce bywa to bardzo różnie, ale każdego dnia robię po prostu wszystko, aby ten spokój był. Zarówno w moim sercu, tak jak mówię, duszy i głowie, gdyż dla mnie to jest w ogóle pojęcie szczęścia, tak? Żadne dobra materialne, żadne sukcesy. Oczywiście ja uwielbiam się rozwijać zawodowo i gdzieś tam kolejne sobie, mówię, marzenia realizować, ale takim moim sednum egzystencji jest właśnie ten spokój.
A gdy się zdenerwujesz, no nie wiem, masz jakąś sytuację trudną, w której na przykład twój klient cię zdenerwował albo ktoś ma jakieś parcie do ciebie i jest niesympatyczny, jak wtedy zachowujesz ten spokój?
Wiesz, to też nie jest tak proste, aby ten spokój zawsze był, więc ja oprócz tego, że oczywiście na co dzień gdzieś tam medytuję i uczę się w takich sytuacjach sobie radzić, to jestem też kobietą, a jak dobrze wiemy, kobiety mają hormony, a to czasami hormony rządzą kobietami, Więc wszystko to jest też kwestia faktycznie u mnie dnia, bo czasami potrafię sobie generalnie świetnie poradzić z jakąś stresującą sytuacją, a czasami jakaś dosłownie pierdoła potrafi mnie wyprowadzić z równowagi. Jednak najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby pamiętać, że ten spokój jest we mnie gdzieś bardzo głęboko i za wszelką cenę wrócić do tego spokoju. Więc jak ugruntuje się w sobie takie poczucie tego wewnętrznego spokoju, to jest łatwiej potem do niego wrócić, jak przychodzi taki moment, gdzie go po prostu brakuje.
Ja mam wrażenie, że tutaj też wchodzi trochę poczucie własnej wartości, że jak mamy wyższe poczucie własnej wartości, to nie wiem, osoby, które próbują przerzucić na nas swoje emocje, zdenerwowania, niesympatyczności i tak dalej, nie reagujemy na to tak bardzo, ponieważ znamy swoją wartość i wiemy, jak istotni jesteśmy i na przykład, że jesteśmy dobrzy w naszej pracy. No ale to jest też ciężka praca nad tym, żeby właśnie to poczucie swojej własnej wartości ugruntować, tak ustabilizować, że się tak wyrażę.
Tak, jest to proces na pewno, ale uważam, że te momenty, właśnie trudne momenty, one nas uczą, więc to jest taka trochę darmowa szkoła życia, więc też uważam, że nie należy się bać tych trudnych sytuacji, tylko przekuwać te trudne sytuacje in plus. Czyli za każdym razem analizować tak naprawdę, co się wydarzyło, jak mogliśmy inaczej zareagować. I oczywiście to poczucie własnej wartości jest szalenie istotne, ale też ja zauważyłam u siebie, że im bardziej, im częściej dana sytuacja gdzieś tam ma miejsce, tym ja się też staję bardziej odporna na pewne rzeczy. Tak, że początkowo jak powiedzmy zawodowo ktoś miał do mnie jakiś problem, bardzo mocno to brałam do siebie, a z czasem zobaczyłam, że tak naprawdę to jest jakby część prowadzenia biznesu, że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał problem. Bo generalnie widzę, że ludzie zamiast kierować energię na swój rozwój, to bardzo często tą energię właśnie obrzucają błotem innych ludzi.
No właśnie.
W związku z tym zaczęłam, wiesz co, tak trochę być obojętna na to wszystko. Oczywiście to jest kwestia tego, że człowiek tam trochę w życiu przeżył. I teraz już tak tego nie postrzegam, bo dokładnie wiem, że to jest problem tych ludzi, że to są ich jakieś własne, wewnętrzne demony, że ja wiem, co robię, zawsze staram się robić moją pracę jak najlepiej. I jeśli ktoś ma do mojej pracy nieuzasadniony jakiś problem, to nie jest moje, to jest oczywiście tej osoby.
Tak.
I tak jak mówię, każda taka sytuacja trudna w życiu uczy tego, aby mieć dystans i ten dystans mam wrażenie, że z roku na rok mam już coraz większy.
Dziękuję bardzo, Paulina Puchała, fizjoterapeutka KONI, a my odsyłamy słuchaczy na stronę internetową, gdzie dalsza część naszej rozmowy, także w platformach podcastowych. Bardzo ci, Paulino, dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
To na zakończenie jeszcze trochę kolumbijskiego Medellin sobie posłuchajmy.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
Witam ponownie, tym razem w internecie i na platformach podcastowych. Kontynuujemy naszą rozmowę z Pauliną Puchałą, fizjoterapeutką KONI. Witam cię ponownie, Paulino.
Witam cię, Tomku.
Ja z kolumbijskiego Medellin. A ty gdzie jesteś teraz?
W kuchni. Siedzę sobie w kuchni. Mam kuchnię połączoną z salonem, taki duży drewniany stół, więc wygodnie jestem oparta o krzesło. Mam nogi wyłożone w stylu amerykańskim. Mam widok tutaj na ogródek, więc to jest takie moje miejsce pracy, zarówno takiej, mówię, domowej, jak i też zawodowej, bo często gęsto na laptopie właśnie siedzę tutaj na dole sobie.
W Polsce oczywiście.
W Polsce, tak.
A w której części?
Dolny Śląsk, Świdnica.
To wróćmy do rozmowy o filozofii życia. Powiedzieliśmy przed chwilą bardzo ważne rzeczy związane z tym, jak, no powiedzmy, na wampirów energetycznych mieć dystans do nich. A powiedz, Paulina, tak na co dzień, jak ci się nie chce, to co robisz, żeby ci się zachciało?
Wiesz co, zdarzają się oczywiście takie momenty w moim życiu, kiedy się mi nie chce. Nawet wczoraj miałam taki dzień, gdzie moje dziecko było na weekend u ojca i ja byłam sama w domu. Oczywiście planów miałam 150, co ja w ten weekend nie będę robić. Ale z rana tak czułam, że to jest dzień, kiedy ja muszę sobie pozwolić na to, że mi się nie chce. I uważam, że trzeba sobie na takie momenty pozwalać, żeby nie zwalczać za każdym razem tego, jak nam się nie chce, ponieważ czasami nasz organizm chce nam powiedzieć zwolnij, chce nam powiedzieć zrelaksuj się, tak? Ja ogólnie jestem pracoholikiem, nawet mówię tak, jak jestem na wakacjach, myślę ciągle o pracy, ponieważ kocham to, co robię, dlatego praca jest moim życiem. I dla mnie momenty, kiedy mi się nie chce, są takim dla mnie znakiem od wszechświata, że dzisiaj mam po prostu usiąść, pooglądać telewizję i nie robić totalnie nic. Natomiast jak takie momenty trwają już ileś czasu, ileś dni i są powtarzalne, no to zaczynam się tak naprawdę zastanawiać, co się ze mną takiego dzieje, że mi się nie chce. Bo uważam, że ludzie, którzy są generalnie zdrowi i generalnie jakoś tam psychicznie poukładani, to im się zawsze powinno coś chcieć. Ja u siebie jakby w ciągu mojego życia zauważyłam takich parę momentów, ale to były właśnie momenty bardzo obniżonego mojego nastroju, tak? Często gdzieś popadamy w jakieś stany nawet już depresyjne, nawet sobie nie zdawając sprawy, że to jest depresja i wtedy też nam się nie chce. Ponieważ no, wydaje mi się, że my jako ludzie, którzy no, żyjemy w tak naprawdę w pięknych czasach, mamy niesamowite możliwości, to moment, kiedy nam się nie chce, jest takim momentem, gdzie trzeba się zastanowić, że coś jest chyba nie w porządku. Tak? Mówię jakby ponad to, że trzeba oczywiście odpocząć, ale jeśli to się gdzieś tam powiela, jest to piąty, dziesiąty dzień, no to trzeba po prostu usiąść i zastanowić się nad samym sobą, co jest powodem tego, że nam się nie chce.
Ja zauważyłem też, że jak mam takie momenty, na przykład jak w Meksyku mieszkałem 6 miesięcy, to 4 miesiące miałem dość intensywne, bo tam podróżowałem sporo, nagrywałem filmy, współpracowałem z hotelami, dla których nagrywałem też filmy w ramach za to, że miałem darmowy nocleg kilkudniowy w hotelu, ale później jak wynająłem mieszkanie, to 2 miesiące miałem tak, że w ogóle komputer leżał na stole, ja go praktycznie nie otwierałem. I zacząłem się zastanawiać, o co chodzi. Natomiast był taki jeden dzień, że wreszcie zmusiłem się do tego, żeby przy nim usiąść i nagle się okazało, że super się tą pracę wykonuje. Więc mam wrażenie, że czasami mamy wyobrażenia, że coś jest bardzo trudne do zrobienia, nie siadamy do tego i nie robimy tego długo, odwlekamy to, odkładamy na później, bo wydaje nam się, że jest to ciężkie. A kiedy usiądziemy, to nagle okazuje się, że to jest tylko wyobrażenie.
Wszystko, wiesz co, ja myślę też, że jest kwestią, że czego tak naprawdę nam się nie chce. Bo jeśli nie chce nam się nawet wstać z łóżka, no to już jest taki słaby znak, prawda? Natomiast jeśli nie chce nam się jakiejś pracy wykonać, ja też, wiesz co, zauważyłam, że czasami nie warto pewnych rzeczy robić na siłę. Czasami pewne projekty warte są tego, żeby przeleżały, jak ja to mówię, przeleżakowały jak dobre wino. I potem się na przykład okazuje, że po roku czasu, gdzie ten projekt leżał, są o wiele bardziej przyjazne jakby okoliczności, które sprzyjają, aby ten efekt końcowy był o wiele lepszy, niż gdybym ten projekt faktycznie skończyła w moim tam pierwszym wyznaczonym terminie. Więc ja też nauczyłam się, żeby nie podchodzić do siebie tak bardzo rygorystycznie, że mi się nie chce. Wiadomo, że jak są rzeczy, które no muszę zrobić na CITO, to jest kwestia jakaś tam podatkowa, mam jakieś zobowiązania, no to wtedy nie ma zlituj się i po prostu muszę, tak? To nie ma, że mi się nie chce. Natomiast jeśli jest jakiś nowy projekt, w który gdzieś tam wchodzę, bo sobie wymyśliłam jakieś dodatkowe źródło dochodu, to czasami po prostu pozwalam sobie na to, aby ten projekt poczekał. I z mojego doświadczenia, wiesz, okazuje się, że on po prostu musiał ten czas przeczekać, że teraz jest o wiele lepszy moment na to, aby go dokończyć, że teraz coś się jeszcze, mówię, zadziało wokół tego projektu, że on będzie jeszcze lepszy, niż gdybym go skończyła tam pół roku wcześniej. A więc też nauczyłam się takiej, mówię, bacznej obserwacji tego mojego nie chce mi się.
To może chodzi o to, żeby ten projekt dojrzał.
Tak jak mówię, czasami on potrzebuje przeleżakować, czasami jakieś nowe rzeczy mi przyjdą do głowy w trakcie, jakieś bardziej sprzyjające okoliczności, coś nowego się w moim życiu wydarzy, że ten projekt będzie mógł być lepiej zrealizowany, więc też, mówię, bardzo bacznie obserwuję to, z jakiego powodu mi się nie chce. Czy to jest, mówię, moje wewnętrzne nie chce mi się, czy może wszechświat daje mi sygnał, aby się wstrzymać z jakimś projektem, z realizacją, bo coś stoi może na drodze w danym momencie, wiesz, też ja też zajmuję się astrologią na co dzień, numerologią, więc bardzo często to jest jakiś niesprzyjający czas, jeśli chodzi o ustawienie planet chociażby, gdzie no, uważam, że mają one ogromny wpływ na nasze życie i tak jak ci mówię, czasami warto przeczekać po to, aby ten efekt był 10 razy lepszy.
Bardzo, bardzo dziękuję, Paulino. Wszystkiego dobrego. To jeszcze na koniec w kilku krokach. Jak zrobić, żeby się bardziej chciało? 3 kroki takie, które byś poleciła naszym słuchaczom.
trzeba mieć na pewno taki odgórny cel naszego życia, tak? Czyli co tak naprawdę od naszego życia chcemy, jak chcemy, żeby to życie wyglądało. Wtedy każdego dnia ja mam przynajmniej motywację, tak? Z tyłu głowy wiem, co chcę osiągnąć i wiem, że muszę coś po prostu zacząć robić, żeby ten cel osiągnąć. Drugie to być dla siebie bardziej łagodnym, być bardziej dla siebie przyjaznym, jeśli nawet nam się nie chce, żeby też przestać być taką surową nauczycielką dla siebie. I trzecia rzecz, wiesz co, to chyba tak patrzeć radośnie na życie, bo jeśli jesteś generalnie na co dzień optymistą, to z każdej sytuacji zawsze dla ciebie szklanka będzie do połowy pełna i też łatwiej wtedy znaleźć, mówię, plusy jakichś sytuacji, które cię tam ciągną w dół i z których powodu ci się nie chce.
Bardzo dziękuję jeszcze raz. Paulina Puchała, fizjoterapeutka KONI, a my odsyłamy do algorytmu osobistego, do książki, w której między innymi także Paulina się znajdzie, więc jeszcze raz dziękuję, Paulino, i pozdrawiam cię serdecznie z kolumbijskiego Medellin.
Pozdrawiam serdecznie z Polski.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.